Zapolska gościła w tym budynku trochę przypadkiem, ponieważ to był koniec sierpnia, w Teatrze Letnim Zofii Broniec, który mieścił się przy ulicy Niecałej, który spłonął zresztą niedługo później, był blaszany dach. No i jak przechodziły wówczas ulewy, nie można było grać i wtedy najprawdopodobniej, jak zanotował właśnie Stanisław Krzesiński, jeden z takich naszych tutaj, no jednych z najważniejszych, jedna z najważniejszych postaci Teatru Lubelskiego XIX wieku, tutaj wtedy wystąpiła.
Zaanonsowano to w ten sposób, że oto mizerię, letnią mizerię Lublina przerywa występ kółka artystycznego pod dowództwem pani Zapolskiej. W skład kółka artystycznego wchodzą znane już w Lublinie postaci. Był tam pan Stanisław Trapszo-Stachowicz, niejaki, panna Charlie, znana z występów tutaj na tej scenie, i pan Kisielnicki, znany z występów i tutaj na tej scenie, zresztą był to syn właścicieli Garcienic, który poszedł w aktory, i znany z występów na scenie lubelskiej. Oni zrobili taki sobie najpierw próbny objazd po Pomorzu, stwierdzili, że to, z czym jeżdżą, to się sprawdza, po czym zrobili tak zwaną wycieczkę artystyczną po Królestwie i pierwszym miejscem tej wycieczki artystycznej był Lublin. Dowiedzieli się, że teatr pani Broniec jest pusty, nikomu nie wydzierżawiła na lato, nikt się nie pokusił na ten teatr i wydzierżawili go na 3 wieczory. Pierwszego wieczoru wystawili 3 jednoaktówki francuskie, gdzie pani Zapolska jeszcze nie mogła pokazać swojego talentu. Drugiego wieczoru wystawili Norę, jej popisową rolę, o której no, różnie pisano, ale wtedy jeszcze była młoda i wiotka i pan Piasecki jeszcze jej tak nie zjechał, i Solski, była młoda i wiotka, poza tym miała przepiękny organ głosowy, którym uwodziła. Tymże organem, Nora się podobała. Trzeciego wieczoru mieli znowu coś tam zagrać, no ale deszcz pokrzyżował plany. Wynajęli, Makowski się zgodził, proszę bardzo, i tu zagrali też te 3 jednoaktówki, po czym wyjechali do Nałęczowa. W następnym roku Zapolska została zaproszona już jako gwiazda tamże do teatru pani Broniec na całą turę, na cały miesiąc. No zagrała tam szereg, prawda, swoich ról. No i wtedy pan Piasecki napisał taki bardzo długi artykuł Sylwetka pani Zapolskiej, gdzie jedną rolę, no powiedzmy, pochwalił, drugą tam, drugiej nie pochwalił. W każdym bądź razie jaki z tego wniosek? Pani Zapolska powinna grać tylko takie małaszki, nie damy, nie, bo to jest nie dla niej. A już Adrianna Lecouvreur to już w ogóle sztuka nie dla niej przecież. Nora, no powiedzmy, ale też nie, zbyt pulchna była dla Piaseckiego w Norze. Adrianna Lecouvreur absolutnie nie, bo stwierdził Piasecki, że zagrała tak jak pani Dering, a poza tym ściągnęła wszystko od Modrzejewskiej. No. Zapolska była znana z tego, że odpowiadała na każdą krytykę, w związku z czym opublikowała list na łamach prasy, że po pierwsze nie należy jej nazywać Śnieżko Zapolską, bo z panem Śnieżko Błockim nie ma już nic wspólnego, ona jest Zapolska. Po drugie, nie widziała nigdy pani Dering, a panią Modrzejewską oglądała jak miała lat 11. Więcej nic nie napisała, bo na skrzydłach miłości uleciała do Płocka, gdzie właśnie grał u Teksla niejaki pan Stachowicz. W teatralnym świecie głośno było o zażyłości między dwojgiem tychże artystów. Zażyłość ta zaczęła się w Poznaniu.
Ona oczywiście była jako jedna z prekursorek naturalizmu. To była zupełnie inna konwencja aktorska, inny sposób porusza, inny sposób zupełnie myślenia także o spektaklu. Ten teatr XIX-wieczny, do którego publiczność była przyzwyczajona, to był taki teatr, tu, tak powiem, do przodu, do prawda? Przodu. A naturaliści, którzy głosili konieczność zbudowania czwartej ściany pomiędzy...
Grali do siebie i między sobą.
Grali między sobą, mogli. Co więcej, aktor mógł odwrócić się tyłem do publiczności i mówić tyłem do partnera na scenie lub partnerki. Gabriela Zapolska to jest też bardzo ciekawy przykład, bo ona jeszcze przed wizytą u Antuana, ona także stosowała taki jeden sposób promocji swojego teatru. To akurat nie, to miało miejsce w Poznaniu, mniej więcej w tym samym czasie, o którym tutaj była mowa, czyli około roku 1888. I tam w Poznaniu reklamowała się, czy w ogóle jej zespół reklamował się jako ten, który gra bez suflera. To świadczyło o tym, że spektakl jest bardzo dobrze przygotowany. To była taka, trzeba pamiętać, że tak naprawdę programowo budkę suflera to tak dopiero Reduta Osterwy w polskim teatrze zaczęła likwidować. A to było, miało miejsce ponad 30 lat przed pierwszym spektaklem Reduty Osterwy.
Sięgnijmy po jeszcze jedno, choć na pewno nie przywołamy wszystkich znakomitych nazwisk tamtego czasu, ale bardzo interesuje mnie historia, która ma swój ciąg dalszy w czasach współczesnych. Tutaj Ania przyniosła zdjęcia z wmurowania tablicy. Być może ktoś z Państwa kojarzy to miejsce. Tablica na domu, w którym urodził się Zelwerowicz. Mówią, że to nieprawda.
Nie wiem. Henio Sobiechart, który był inicjatorem wbudowania tej tablicy, bo to te tablice ufundował ZAS, Związek Artystów Scen Polskich, Henryk Sobiechart stwierdził, że tu się urodził, no i
to ja może wyjaśnię.
Myśmy przyjęli to do wiadomości, a pan wie więcej.
Ja wyjaśnię, bo to tak. Profesor Barbara Osterloff napisała taką monumentalną biografię Aleksandra Zelwerowicza, którą zresztą uzupełnia o dodatkowe wątki. Zdaje się, nie całkiem niedawno nakręciła także takie dwa programy telewizyjne w naszej telewizji, właśnie poświęcone tym razem Zelwerowiczowi jako jednemu ze sprawiedliwych wśród narodów świata. Ale profesor Barbara Osterloff dotarła, że Aleksander Zelwerowicz urodził się przy ulicy Żmigród i prawdopodobnie w budynku, który nazywa się tak nazywano wówczas Pałacem Wrońskich. Natomiast ta pomyłka wzięła się stąd, że rodzice Zelwerowicza wyjechali do Chełma tuż niedługo po tym, jak się narodził im syn. Zelwerowicz jako kilkulatek mieszkał właśnie w tym miejscu, w którym jest tablica, a wiemy o tym dlatego, że on wspominał, że z okna jego pokoju dziecięcego widać było staropolski, stary Trybunał Koronny, że w cieniu tego Trybunału spędził swoje dzieciństwo. Stąd ta różnica. Zelwerowicz jako dziecko nie pamiętał po prostu i trochę w swoich wspomnieniach wprowadził w błąd. Profesor Osterloff dotarła do tego, do dokumentów, w których wynikało, że rodzice Zelwerowicza mieszkali wówczas właśnie na Żmigrodzie.
No, ale w każdym razie dom zgadza się. Tak. Miejsce z Zelwerowiczem zgadza się.
Tak jest, no więc ważne miejsce. Nie sposób mówić o teatrze, nie mówiąc o przesądach teatralnych. Czy one się znacznie różnią, te XIX-wieczne, od tych, które są w tej chwili w teatrze, jeśli w ogóle ciągle jeszcze jakieś funkcjonują?
Przesądy funkcjonują dalej, no bo bez tego nie byłoby teatru. Bernard Shaw to się w ogóle zastanawiał, jak wobec takiej ilości przesądów teatralnych kurtyna w ogóle idzie w górę, prawda? No w XIX-wiecznym teatrze na co zwracano przede wszystkim uwagę? Już samo imię aktorki bywało problematyczne. Zofie i Heleny w teatrze miały zawsze podgórkę. Zosie i Heleny zmieniały sobie imię. No, co prawda powoływano się na Helenę Modrzejewską, ale przecież ileż ona przejść musiała, cierpień, zanim doszła na ten aktorski Olimp, prawda? Zosie i Heleny odpadają. Nazwisko aktora nie mogło być trywialne, tylko musiało być dźwięczne, dobrze wpadające w ucho. Wiązało się to też z tym, że po prostu nie chciano kalać rodowych nazwisk teatrem, prawda? No bo aktorzy to podejrzany gatunek. Pariasi społeczeństwa, jak to Zelwerowicz pięknie o nich powiedział, dopóki nie powstał ZASP, byli pariasami tego świata. No więc nazwisko. No wyobraźmy sobie taką Apolonię Chałubiec. Czy zrobiłaby karierę w tym Hollywoodzie, gdyby Polą Negri nie została? No. Albo nasza ta Marysia Pietrusińska, prawda? No hrabiną by została, Tyszkiewiczową, gdyby się jak nie nazywała, no, Hanka Ordonówna. No i o, gdzie my daleko szukamy? No wyobraźmy sobie teatr imienia Juliana Maluszka. No przecież parodia. No gdyby nie Schiller, jego kolega z ławki szkolnej, czyli naszego Juliusza Osterwy, Kiedy Osterwa chciał wstąpić na scenę, on powiedział, no niestety, nie z tym nazwiskiem, kolego. No i tak Julian Maluszek został Juliuszem Osterwą. No i mamy teatr Juliusza Osterwy. Poza tym koty po teatrze czarne mogą biegać. Szczury mogą biegać. Nic to, ale pawie pióra? Absolutnie. Paw to jest ptak nieszczęścia. Przecież sama Sara Bernardo doznała krytyki, to był cały strajk przeciwko niej, kiedy ona uwielbiała pawie pióra i chciała wjechać na scenę, już nie pamiętam w jakiej sztuce, w lektyce wyłożonej pawimi piórami z wachlarzem z piór pawich. No i aktorzy Comédie Française powiedzieli po naszym trupie. Absolutnie nie zgadzamy się. No i Sara musiała się ugiąć.
Ciekawe, czy Wyspiański o tym wiedział, pisząc Wesele.
No, zaraz coś powiem na temat tego.
Z piór.
Nie, temat tego Wyspiańskiego.
Pecha przyniosł.
Z tym Wyspiańskim to jest tak, że jest to fragment kostiumu ludowego, ale czy zwróciliście uwagę, że to nie są jakieś takie strasznie duże te pawie pióra, prawda? Małe pawie piórka. Nie ma takich dużych tych pawich piór. Nie ma na przykład bukietów z pawimi piórami. O, kiedyś Małgorzata Treutler chciała przełamać, słuchajcie, w operetce warszawskiej. Nie wiem, czy to już był Teatr Roma, czy jeszcze operetka warszawska. W każdym razie ona chciała przełamać głupią tradycję, że to jak to pawie pióra na scenie. I poustawiała wszędzie tych pawich piór pełno. Premiera skończyła się tragicznie, artystka złamała nogę, jedna artystka zęba straciła, bo został jej wybity. No tragedia, pióra potem, natychmiast po tej premierze pióra zniknęły. Poza tym co? Trumna na scenie. Trumna na scenie to jest zmiana dyrekcji. No, proszę się nie śmiać.
Sprawdziło się, w Białym Dmuchawcu w Teatrze Osterwy była trumna. No,
proszę pana,
dyrektor Babicki odszedł do Gdyni.
Zaraz powiem na ten temat coś. Słuchajcie państwo, można się z tego śmiać, ale słowo daję, ja prześledziłam zmiany dyrekcji od początku, bo mam te spisy repertuarowe od 1886 roku, tak sobie zrobiłam. I jak była trumna na scenie, zawsze była zmiana dyrekcji. No u nas, no właśnie, Babicki, i my, ale to było, mówimy, Krzysiek, no daj spokój, gdzie to z trumną? Ja nie wierzę w to. I co? Była zmiana dyrekcji? Była zmiana dyrekcji. Jest taki spektakl, gdzie trumna jest nieodzowna. To jest Mazepa. No i słuchajcie, co robi? No jak tu się tą Mazepę wystawiało, to cuda nie widać się działy. No więc na przykład ustawiano sam katafal. Tylko. Albo taki za kulis wystawał rożek trumny, że to ta trumna, co to tego Zbigniewa w nią tam włożą. To był jeden taki spektakl, który zresztą przeszedł w humorze do historii Teatru Polskiego. To, co zdarzyło się na spektaklu Mazepy z Leszczyńskim tutaj. Nie dość, że ta trumna, no więc co wymyślił? Feliński wtedy wymyślił. A to my tu damy miniaturkę trumienki. Ten recenzent był oburzony. No jak to? Przecież ciało Zbigniewa się w coś takiego nie zmieści. Zdeprymowało to na pewno mistrza Leszczyńskiego. Ale nie to go zdeprymowało. O nie, ta trumienka. To w ogóle było małe piwo. Mistrz Leszczyński lubił takie stonowane dekoracje, do których był przyzwyczajony i w Warszawie, i w Krakowie. Dlatego, że na szarym tle pięknie odbijały się jego wspaniałe kostiumy, prywatne zresztą, no bo aktorzy musieli mieć prywatne kostiumy. A on dostawał te kostiumy od hrabiego takiego, z tym, że zaznaczył w swoich pamiętnikach, zresztą jego syn też mówił, to nie były kostiumy po zmarłych, nie, w wielmożach, nie, tak jak to było w Teatrze Szekspirowskim, prawda, że jak zmarł jakiś tam wielmoż, to oddawali do teatru. Nie, to były nowe kostiumy specjalnie dla Leszczyńskiego sprawiane w prezencie. No i takie kostiumy na szarym tle pięknie się odbijały. A tutaj Feliński chciał, no tak dobrze dla tego mistrza, który przyjeżdżał, zresztą on 10 razy przyjeżdżał na występy gościnne, był uwielbiany i przez publiczność, i przez aktorów. Sprowadził nowe dekoracje, bo tak to było w starych dekoracjach. Nowe dekoracje postanowił zrobić i sprowadził do tego takiego znanego dekoratora, który objeżdżał wszystkie teatry, bo przecież scenografów wtedy nie było, Kacpra Wieczorkowskiego. Kacper Wieczorkowski uwielbiał jaskrawe kolory. No i komnatę wojewody zrobił w złotym, pięknym kolorze. Buduar Amelii był w różnych odcieniach różu. Jakoś to Leszczyński ścierpiał, ale kiedy zobaczył, że w ostatniej scenie na ścianie, na zamurowanym mazepie, złotą farbą, no bo taka została, prawda? Złotą farbą murarze krzyż na złoto malują, nie zdzierżył i tutaj do swojej świty mówi: święty Boże, jakimś gównem krzyż mi malują. Powiedział to swoim szeptem tentorowym, który niestety to szept doszedł aż do galerii. Zrobiła się cisza, no ale tu mistrz myślał, że to prawda taka pauza, cisza, bo to taka scena. Potem coś tam jeszcze, jakiś miał swój monolog, zapadła kurtyna, teatr mało się nie rozwalił od braw, które spłynęły na mistrza, po czym odbył się bankiet na cześć mistrza i jeden z rajców naszych miejskich podchodzi do niego, mówi: mistrz, ja dopiero dzięki pańskiej grze zauważyłem, a czytałem Słowackiego w oryginale, no tak jak to by było w jakimś przekładzie, prawda? Czytałem Słowackiego w oryginale i dopiero dzięki pańskiej grze zorientowałem się, jakich wulgaryzmów nasz wieszcz używa.
Ale zwróćcie Państwo uwagę jeszcze na ten drobiazg, zanim mam nadzieję jeszcze kilka przesądów przywołasz, bo wiążą się z nimi cudowne historie. I proszę bardzo, i mikroportów aktorzy wtedy nie potrzebowali, żeby wypowiedziane szeptem słowa dotarły w najbardziej odległe miejsca w teatrze.
Wiesz, no trzeba powiedzieć, tam jest świetna akustyka. W tamtym są dwa miejsca takie, są takie dziury sceniczne, o których my wiemy, że no coś tam szwankuje, ale no aktorzy nie potrzebowali, a on miał głos. Panie mdlały na dźwięk jego głosu tentorowego, doktorowa Talkowa, po jego występach tutaj, bo przecież Leszczyński występował też tu w teatrze u Trapszy. Trapszo przyuważył go na debiutach warszawskich i stwierdził, że jest to świetny aktor. On już grał przez kilka lat w teatrze i Trapszo go zaangażował do Teatru Starego, do swojego zespołu i Leszczyński stwierdził, że właśnie tutaj, u Trapszy w Lublinie, stał się aktorem. Tu u Trapszy w Lublinie nauczył się teatru. Następne przesądy. Upadnie egzemplarz na ziemię, trzeba przydeptać, no żeby rola nie uciekła. Bardzo ważne było, że nie wolno gwizdać za kulisami. Bo to, że nas wygwiżdżą, to jedna sprawa, ale to wiązało się też z teatrem szekspirowskim. W teatrze szekspirowskim, elżbietańskim, montażystami, maszynistami sceny byli marynarze. I oni porozumiewali się między sobą gwizdami. Jeden gwizd, coś tam drugi. No i jeżeli do tego dochodził na przykład jakiś nieoczekiwany gwizd, to sobie wyobraźmy, jest być albo nie być Hamleta, gwizd, spada coś tam, prawda, na Hamleta i jest nie być już, no i nie wiemy, jak to dalej by się potoczyło. Także gwizdy za kulisami są absolutnie wykluczone. Nie można za kulisami łuskać pestek ze słonecznika, żeby sobie pamięci nie wyłuskać. Jak coś pęknie na aktorze, wiecie, że to do tej pory funkcjonuje, jak coś pęknie na aktorze, to nie wolno zaszywać, no bo to czasami tam się marynarka czy spodnie, no zdarza się. Nie zaszywa się na aktorze. No teraz to są tak zwane, jak my mówimy, cadgumy, czyli jakieś tam plastry, że tu się ramię wystawiam, plastrem się to, a potem się gra tym ramieniem, nie widać, że to tego. No ale kiedyś tego nie było. Więc garderobiana, do tej pory garderobiany noszą szpulki w kieszeni i jak coś pęknie, a jest czas i woła się, pękło, pękło, chodź na scenę szybko, to co robi garderobiana? Szpulkę do ust wsadza, żeby nie zaszyć pamięci. Perły w teatrze, prawda? No pereł prawdziwych nikt nie używa, ale perły to jest nieszczęście w teatrze. Żadna aktorka nie nosiła pereł. Nawet jak dostawały te garnitury takie z pereł z okazji swoich benefisów, nie pokazywały się potem publiczności w perłach. No teraz pereł prawdziwych nie ma, są sztuczne perły i nieraz te sztuczne perły pękają, no i prawda, może łez się rozlewa na tym. Ale brylanty jak najbardziej. Na scenę brylanciki, nawet chórzystki miały maleńkie brylanciki, bo to przynosiło szczęście. No tych przesądów jest mnóstwo. No, wyobraź sobie, że u nas aktor dostaje po premierze kaktus na scenę. No i co? No to tak jakoś tak nie bardzo, prawda? W Stanach kaktus jest dowodem dla aktorów komediowych, jest dowodem największego uznania. Także co kraj, też to obyczaj. No.
Jarku, czy z punktu widzenia teatrologa nauka o przesądach jest istotna?
Czy to stanowi pewien element obyczajowości teatralnej, która jest to oczywiście, bo w ogóle jest coś takiego, że żeby jakby jedną z tajemnic teatru, tej magii teatru, która właśnie w XIX wieku się ukształtowała tak na dobre, to jest właśnie to, że teatr musiał skrywać jakieś tajemnice. To nie jest przypadek, że nie każdy może wejść do teatru od strony kulis, od strony właśnie tego miejsca, gdzie wchodzą aktorzy. Oczywiście to się wiązało z czymś takim, że no w jakimś sensie aktor przecież przechodził transformację. Człowieka zmieniał się w postać. I to gdzieś w jakiś sposób było kojarzone także z jakimś rodzajem magii. Dodatkowo XIX wiek, aktor w teatrze był wtedy królem też emocji publiczności. I niektórzy badacze piszą, mówią o czymś takim, że publiczność XIX-wieczna to był taki wampir emocjonalny. To znaczy ona przychodziła po to, żeby przeżyć w zastępstwie jakby te uniesienia i emocje, których im brakowało w codziennym życiu. I jak dzisiaj na przykład, nie wiem, zapoznajemy się z fabułą tych właśnie takich najczęściej wówczas granych sztuk, typu na przykład właśnie melodramaty. Myśmy tutaj na tej scenie mieli okazję dokonać takiej próby rekonstrukcji granego tutaj właśnie w 1853 roku tekstu pod tytułem Żywi i umarli, czyli bandyci w piekle Stanisława Krzesińskiego. Sztuka napisana w 5 dni, bo nie było co grać, a publiczność żądała nowości. Publiczność żądała wielkich przeżyć, jakichś gwałtownych emocji, efektów specjalnych. I to wszystko Krzesiński usiadł, w 5 dni napisał sztukę. Ona jakimś cudem przetrwała do naszych czasów w postaci rękopisu, który zachował się w Bibliotece Czartoryskiej w Krakowie. Myśmy go wydobyli i wspólnie z Janną Lewicką, która to wyreżyserowała, Grzegorzem Kondrasiukiem, który był, no, tak to się teraz brzydko nazywa, współdramaturgiem teatralnym
razem
ze mną i trójką aktorów. Próbowaliśmy to odtworzyć właśnie po to, żeby spróbować współczesnemu widzowi pokazać, po co chodzono do teatru w XIX wieku, ale zadać sobie takie pytanie, czy my dzisiaj, bo przecież człowiek się nie zmienił aż tak, zmienia się wokół świat, ale czy my dzisiaj przypadkiem nie działamy trochę w podobny sposób, czy też nie jesteśmy trochę takimi wampirami emocjonalnymi. Jak pani Anna mówiła o tym teatrze jako miejscu, tych balach kotylionowych, czy to nam nie przypomina Facebooka na przykład i innych mediów społecznościowych? Ten teatr, ten budynek był trochę takim no, miejscem, do którego właśnie prezentowano, czy...
Komunikatorem,
ale coś więcej, bo także właśnie to, że aktorzy byli tymi, którzy, nie powiem, że dawali pretekst, ale jakby byli tymi, którzy pokazywali transformację, pokazywali ten świat taki trochę wymyślony. A kim był ten łowca posagów? To nie był ktoś, kto sobie umieszcza znacznie, że tak powiem, podrasowane zdjęcie profilowe. Może niekoniecznie na Facebooku, ale na innego rodzaju aplikacjach właśnie tak zwanych randkowych chociażby. To mnie tak naprawdę interesuje. To znaczy, kiedy ja czytam o tym teatrze XIX-wiecznym, rozumiem, że to było zjawisko społecznie zupełnie inne, dlatego że szersze, egalitarne, dlatego że to była jedyna tak naprawdę stale dostępna rozrywka. Trzeba też pamiętać, że w tym budynku także, w drugim trochę rzadziej, ale też się to zdarzało, grywano nie tylko spektakle teatralne, przecież były i cyrkowe, zawody sportowe, pokazy magiczne i inne takie już zupełnie, żeglibyśmy, no, niższego rzędu widowiska. I my to, często mamy taką skłonność do myślenia właśnie, że to gdzieś inna, jakby to był inny etap rozwoju ludzkości. Ale kiedy właśnie się tak głębiej nad tym zastanowić, w tej XIX-wiecznej obyczajowości, w tym świecie, którego teatr był takim jednym z ważniejszych centrów, no możemy znaleźć samego siebie, spojrzeć jakby samym sobie także w oczy, bo to jest też bardzo ciekawe, że to wtedy w XIX wieku zaczyna być dostrzegalna i to wyraźna taka refleksja, przy okazji mówienia o teatrze pojawia się refleksja o człowieku. Recenzenci może rzadziej, ale ci, którzy próbowali zajmować się czymś, co dzisiaj byśmy nazwali teorią teatru, oni zwracali uwagę, że teatr może być też jakimś takim modelem czy sposobem, w jakim można powiedzieć w ogóle o człowieku, o tym, jaki on jest, jak, co on przeżywa, w jaki sposób działa, lepiej zrozumieć samych siebie. I znowu wracam na tę publiczność, wtedy na tę publiczność, na salę dla widzów i sobie wtedy myślę, że no jednak dużo więcej mamy wspólnego z tą publicznością niż nam się na ogół wydaje. Także w przypadku tych chociażby i przesądów, bo my wcale nie jesteśmy mniej przesądni niż aktorzy XIX-wieczni. Tylko trochę może inne są, ale jakby sama ich natura jest bardzo podobna.
Czytając scenę Lublin, zwróciło moją uwagę wypowiedź panów, że również widownia była teatrem. I rzeczywiście, przychodząc do teatru i czasami jeszcze zanim rozpocznie się sztuka, prawda, obserwujemy się nawzajem i można to przyjąć, że jest to swego rodzaju teatr. A w tamtych czasach, szczególnie ta komedialnia na korcach, prawda, tam można właśnie było zobaczyć drugi teatr na widowni.
To miejsce, w którym jesteśmy, jest świetną ilustracją tego widowni jako teatru, bo możemy siebie nawzajem bardzo dobrze widzieć. Jak siedzimy na przykład w jednej z lóż czy na balkonie, widzimy widzów, którzy siedzą naprzeciwko. I to jest też bardzo ciekawe. Ja studentom zawsze polecam obejrzeć fragment Ziemi Obiecanej. Najlepiej jakby przeczytali, no ale jestem realistą. I tam jest ta znakomita scena, gdzie się rozglądają bohaterowie. Ty zobacz, ile milionów przyszło do teatru, prawda? Liczono, patrzono, kto jest, w czym ubrany. Trzeba pamiętać, że nie gaszono wtedy świateł. Przez większą część XIX wieku widownia była rozświetlona, dlatego że no na przykład w tym teatrze, znaczy tam było gazowe, ale tutaj było, że tak powiem, tłuszczem zwierzęcym opalano. Więc proszę sobie wyobrazić, był półmrok, tu były gdzieś po bokach lampki. No niestety taka była rzeczywistość teatrów prowincjonalnych, tych takich teatrów w biedniejszych, w mniejszych miastach. Niektórzy twierdzą, że Mickiewicz, kiedy pisał Dziady, część drugą, czyli Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, to opowiadał o swoich doświadczeniach z Teatru Wileńskiego. To światło było cały czas na widowni i publiczność właśnie cały czas siebie nawzajem oglądała. Były także dużo dłuższe antrakty. Sam spektakl teatralny był dużo dłuższym wydarzeniem. To było także doświadczenie zupełnie inne. Proszę sobie wyobrazić, że idziemy na, powiedzmy, pięcioaktową sztukę i mamy cztery antrakty po pół godziny prawie. Ale to był czas na to, żeby pójść do bufetu coś zjeść, właśnie żeby pójść do owych buduarów w przypadku dam, czy na cygaro w przypadku mężczyzn. To był czas, żeby załatwić interesy. To był czas także na to, żeby poplotkować. Salon miasta, prawda?
Coś nieraz zarzucano. I to bardzo często się w prasie były listy od czytelników, oburzonych widzów, dlaczego spektakl trwa tak długo. Ja wychodzę z teatru po północy, zanim dotrę do domu, a rano muszę iść do pracy, a potem się dziwią, że teatr stoi pusty. Jak mamy przychodzić do teatru, skoro spektakle są takie długie? No więc tu wyjaśniano albo to, albo tamto. No dlatego, że w teatrze załatwiało się interesy, w teatrze trzeba było się pokazać. No teatr był areną publiczną, no tak bym powiedziała, prawda?
To jest coś, co bardzo, bardzo różni nasze dzisiejsze chodzenie do teatru od tamtego chodzenia do teatru. Wspomnę Zbigniewa Raszewskiego. Jest taka jego zbiór 100 przedstawień w opisach polskich autorów. Tam jest taki przykład opisu spektaklu z 1809 roku, dotyczący bodajże momentu, kiedy wojska księstwa warszawskiego wyruszały walczyć z Austriakami. To Raszewski celowo to umieścił, tam jest jedno zdanie o spektaklu teatralnym. Cała inna reszta relacji to jest poświęcone temu, że przybył ktoś z jakimś meldunkiem, powiedział o czymś, tu zaczęto szemrać, prawda, przekazywać sobie informacje, tak, wojna się zaczęła, wojsko wyruszyło, jakaś obawa, czy Austriacy przypadkiem nie zajmą Warszawy i tak dalej, i tak dalej. I to jest bardzo dobry opis, ja także go często studentom, że tak powiem, pokazywałem po to, żeby zrozumieli, że ten teatr XIX-wieczny był zupełnie inną rzeczywistością. Oczywiście tam w komedialni na korcach, no to w ogóle tamto była jeszcze element sarmackiej obyczajowości, ale my tutaj na naszych sarmatów narzekamy, że przerywali aktorom, wznosząc toasty. ale na przykład we Francji w czasach Moliera zwyczajem było to, że najlepsze krzesła stały na scenie. I to jak już ktoś wykupił sobie tak się krzesło na scenie, to nie po to, żeby nie przyjść z nowym wielkim kapeluszem z ogromnym piórem, być pewnie nie pawim, ale innym, i w nowym stroju. I co więcej, jak już przyszedłem, to pomimo tego, iż aktor pomiędzy mną grał, to ja dlaczego mam nie powiedzieć do kolegi, który siedzi naprzeciwko, który jest równie jak ja ustosunkowany i równie jak ja modny, przywitać się z nim grzecznie, przejść pomiędzy aktorami i tak dalej. Usunięcie tych krzeseł ze sceny było naprawdę długim i dosyć trudnym procesem.
Anna Nowak, Jarosław Cymerman, bardzo wam dziękuję za tę podróż.
Dziękujemy państwu.
Dziękujemy.